Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Gdzieś na płaszczyźnie naszego krótkiego życia każdy z nas czeka na jakieś zmiany. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy masz za sobą kilkanaście czy kilkadziesiąt lat swojego życia. Bez znaczenia jest to, w którym miejscu jesteś dzisiaj. Twierdzę, że pewnie gdziekolwiek byśmy nie byli, to wszyscy czekamy na jakieś zmiany. Myśląc o przeszłości, wiemy też, że nie jesteśmy w stanie jej zmienić, bo przeszłość jest statyczna, przeszłość jest zamrożona. Możemy ją jedynie wspominać i kiedy wspominamy, to możemy mieć dobre wspomnienia albo też takie, o których wolelibyśmy nie mieć. Wolelibyśmy o tym zapomnieć. Ale kiedy myślimy o dniu dzisiejszym i też o przyszłości, to nie możemy nie myśleć o tym, że możemy mieć wpływ na nasze życie i mamy prawo, mamy przywilej myśleć o zmianie. I tak naprawdę to jedno słowo, zmiana, wydaje się towarzyszyć nam w życiu. Można nawet powiedzieć, że jest takim nieodłącznym kompanem naszego życia. Tak więc każdy z nas czeka na jakąś zmianę i na dobrą sprawę nie tylko czekamy, ale też można powiedzieć, że zabiegamy o zmiany w naszym życiu. Czasami ta zmiana, o którą zabiegamy, wiąże się z tym, że jesteśmy po prostu znudzeni. Chcemy czegoś innego, czegoś nowego, bo to, co mamy od lat, już po prostu nam się nudzi. Stało się dniem codziennym, stało się spowszedniało nam. Nie interesuje już nas tak bardzo jak kiedyś, może też nie ekscytuje nas tak bardzo jak kiedyś, dlatego myślimy o tym, dobrze byłoby może coś zmienić w naszym życiu. Bywa, że chcemy zmiany w naszym życiu, ponieważ ta zmiana wydaje nam się być korzystna. A dlatego dzisiaj liczy się to, co nowe, ulepszone, lepsze, większe, usprawnione. Dlatego, kiedy chodzimy do sklepów, to nie wiem, czy ty tak masz, ale ja mam tak, że kiedy idę wzdłuż jakichś półek sklepowych, to siłą rzeczy moje oczy wyławiają na półkach to, co jest zaznaczone XL albo XXL. Nie mam na myśli ciuchów, mam na myśli produkty, tak? Nowa, ulepszona formuła XL, większe pudełko za tą samą cenę. I myślimy sobie, na to zwrócę uwagę, to warto kupić, warto się na to przerzucić, bo to będzie korzystne dla mojego życia. Czasami chcemy zmiany, bo znaleźliśmy się w trudnej życiowej sytuacji. Chcemy zmiany, bo jesteśmy na rozdrożu, jesteśmy bez pracy, być może jesteśmy w samym środku rodzinnego konfliktu, jesteśmy na półmetku wymaganych studiów albo egzaminów. I czekamy na tą zmianę. Zabiegamy o zmianę. Czasami chcemy zmiany na nowe, bo stare się rozpada. Kiedyś, niektórzy z nas pamiętamy te czasy, wiele rzeczy było solidnych. I niektórzy z was macie dalej takie rzeczy w swoich domach, kiedy kupiliście je albo dostaliście w prezencie może 50, może trochę mniej, 40 lat temu i to dalej jest, dalej funkcjonuje, to jest po prostu niezniszczalne. Dalej korzystacie z tego, bo widzicie przywilej, widzicie sens używania tego przedmiotu, który macie w domu. Ludzie korzystali z przedmiotów latami, ponieważ wiele rzeczy było nie do zdarcia. Czasami nawet może myślałeś o zmianie, ale szkoda ci było pozbyć się tego starego, no bo przecież to działa, przecież to jest sprawne, no to po co? Kiedyś ludzie mieli mało tego, co nowe, ponieważ ich życie polegało na przetrwaniu. Dzisiaj mamy mało tego, co stare, co dobrze działa od lat. I tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że nie tylko korzystamy z jednorazowych produktów, których nie opłaca się naprawiać. Tak naprawdę rzecz w tym, że dzisiaj korzystamy również z jednorazowych znajomości i z jednorazowych przyjaźni. I ta zmiana doprowadziła nas w prostej linii do jednorazowych związków. Alvin Toffler napisał w swojej książce Szok przyszłości takie słowa. Żyjemy w oszalałym, zabieganym, żyjącym w pośpiechu świecie, który porusza się z taką prędkością, że z trudnością nawiązujemy, jesteśmy w stanie utrzymać dobre, bliskie relacje z innymi. Ludzie dzisiaj nie tylko korzystają z jednorazowych produktów, ale zawierają jednorazowe znajomości i przyjaźnie i jednorazowe związki. Bywa, że dążąc do spełnienia na drodze zmiany, na drodze różnych życiowych zmian, dochodzimy do miejsca, w którym niejedna osoba mogłaby się utożsamić z gwiazdą show biznesu, która napisała taki wiersz. Osiągnąłem cel w życiu. Czy jestem jednak szczęśliwy? Czekam tylko, kiedy zamknę powieki, kiedy nad moją mogiłą przemknie wiatr znad rzeki. Uwolnię się wtedy od ziemskich kłopotów, nieistotnych, ale ciężkich jak kamień młyński u boku. Gdzieś na płaszczyźnie życia każdy z nas czeka na jakieś zmiany, bo w takim czy innym sensie nie chcemy, nikt z nas nie chce, aby życie toczyło się bez zmian. Z różnych powodów nie chcemy stać w tym samym miejscu. I dzisiaj chciałbym ci powiedzieć o zmianie, ale o trochę innej zmianie niż o tych zmianach, o których zazwyczaj myślimy dość regularnie. Bo widzisz, chodzi o to, że o ile my chcemy zmiany, myślimy o zmianach i zabiegamy o zmianę, o zmiany w naszym życiu, to Bóg też chce. I to jest ciekawe i zastanawiające i fascynujące, że Bóg, który jest Bogiem, kiedy myśleć o Bogu, jest Bogiem wszechobecnym, wszechwiedzącym, wszechmocnym, jest Bogiem niezmiennym. Wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki, ten Bóg się nie zmienia, to jednak Bóg, który się nie zmienia, chce widzieć zmianę, chce widzieć przemianę w naszym życiu. Bogu też zależy na zmianie naszego życia. I o tej przemianie możemy przeczytać w różnych fragmentach Pisma, chociażby w tym, który prosiłem was, żebyście otworzyli dzisiaj, czyli w liście Pawła do wierzących w Kolosach, pierwszy rozdział, wersety 3-14. Agnieszka przeczyta parafrazę tego tekstu. Zapraszam.
Za każdym razem, gdy się za was modlimy, dziękujemy Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, że was powołał. Słyszeliśmy bowiem, że szczerze wierzycie Chrystusowi Jezusowi i czeka was nagroda, o której dowiedzieliście się słuchając prawdziwej dobrej nowiny. Dotarła ona do was w taki sam sposób, w jaki dociera do ludzi na całym świecie. Wszędzie przemieniając życie tych, którzy ją przyjmują. Tak samo było z wami, począwszy od dnia, w którym usłyszeliście i przyjęliście prawdę o Bożej łasce. Tym, który przyniósł wam dobrą nowinę, był nasz drogi współpracownik Epafras. Jest on oddanym sługą Chrystusa i to on opowiedział wam, nam o miłości, którą Duch Święty wlał w wasze serca. Dlatego od chwili, w której się o tym dowiedzieliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy Boga, aby pomógł wam w pełni zrozumieć swoją wolę i by obdarzył was mądrością oraz duchowym rozeznaniem. Modlimy się również o to, abyście żyli w sposób oddający chwałę Panu i podobający się Mu oraz by wasze życie było pełne dobrych uczynków i byście coraz lepiej poznawali Boga. Prosimy Boga także o to, abyście napełnieni Jego potężną i wspaniałą mocą byli coraz bardziej cierpliwi i wytrwali i byście z radością okazywali wdzięczność Bogu Ojcu. To On sprawił bowiem, że razem z innymi świętymi, którzy żyją w Jego świetle, korzystacie z Jego daru. On wyrwał was z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa swojego ukochanego Syna, który zbawił nas i zapewnił przebaczenie grzechów.
Dziękuję bardzo. List, który był pisany dawno temu, ale ciągle jest na czasie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że czasy wcale nie były inne wtedy od czasów, w których nam przyszło żyć dzisiaj. Tak, można by powiedzieć o tamtych czasach kilka rzeczy. Ekonomia niestabilna, polityka nieuczciwa, a przyszłość niepewna. Do tego więcej można by dodać, ponieważ Kolosy to było takie miasto, które było usytuowane na takim szlaku, wzdłuż takiego szlaku handlowego, który przyczyniał się do tego, że miasto prosperowało. Tak jednak było wcześniej, a nie w czasach, kiedy był pisany ten list. Bo w czasach, kiedy był pisany ten list, droga, główna droga handlowa została przeniesiona trochę bardziej obok i omijała szerokim łukiem Kolosy na rzecz dwóch innych miast, o których pewnie słyszałeś, Hierapolis i Laodycea. Więc biznes, który jeszcze parę lat wcześniej kwitł, nagle okazało się, że już nie był tak kwitnący. Do tego, wiecie, byli ludzie obrotni, bardziej obrotni z możliwościami większymi i mniejszymi. Niektórzy myśleli o sobie, mogli myśleć, że udało im się wstrzelić w niszę albo wstrzelić w ówczesny rynek, ponieważ miasto Kolosy było znane z tego, że produkowało najlepsze materiały, najlepszą wełnę w całym ówczesnym cesarstwie. Nawet była taka nazwa Colosinum, kolosanka, która odnosiło się do wełny czerwonej, wełny, która była specjalnie farbowana, pochodziła z Kolosy, była najlepszej jakości. Rzecz tym, że nie każdy mógł sobie pozwolić na otwarcie takiego biznesu. Tylko nieliczni prowadzili ten biznes i zarabiali krocie, a innym niestety nie dana była taka możliwość. Neron, który był głównodowodzącym cesarstwa, był tyranem, okrutnym, szalonym cesarzem, co nie rokowało niczego dobrego dla ludzi. Co więcej, Kolosy były miastem, które nawiedziły w ostatnim czasie dwa trzęsienia ziemi. I jedno z tych trzęsień ziemi poprzedzało napisanie przez Pawła tego listu. I myślę sobie, gdybyś żył wtedy, w tamtych czasach, w Kolosach i wiedział o tym, że drogi już nie ma takie jak była, handlu już takiego nie ma, nie wszyscy prosperują, nie każdy sobie jakoś radzi, tylko nieliczni. A do tego jeszcze polityka jest taka, jaka jest. To pewnie byś myślał, miał prawo myśleć, czy miała prawo myśleć o tym, fajnie byłoby doświadczyć czegoś w życiu innego. Fajnie byłoby to zmienić. Nie wiem, ale myślę o młodym mężczyźnie imieniem Epafras, mieszkańcu Kolosów, który podobnie jak ty i ja dzisiaj, żyjąc wtedy, wczoraj, miał prawo myśleć kategoriami zmiany. Bo kiedy życie daje nam regularne powody do niezadowolenia, to zmiana wydaje się być jedyną możliwością dla nas. I przyszedł taki dzień w jego życiu, w życiu Epafrasa, kiedy to się stało. To był ten dzień, kiedy w jego życiu, kiedy zmienił dosłownie wszystko, wywrócił całe jego życie do góry nogami. Nie wiemy tak naprawdę, co robił w Efezie, w mieście oddalonym 150 kilometrów od Kolosów, ale wiemy, że tam się znalazł, w tym mieście. Być może był tam przypadkowo, może służbowo, może odwiedzał krewnych, może właśnie szuka jakiejś zmiany w życiu, ale to, co wiemy, to to, że Epafras trafił pewnego dnia do małej sali wykładowej w szkole Tyranosa. I tam w tej małej salce, maleńkiej salce, siedział na kamiennych ławkach i przysłuchiwał się osobie, która miała na imię Paweł, apostoł Paweł. I przysłuchiwał się, jak Paweł mówił właśnie o zmianach i mówił o tym, że my nie jesteśmy w stanie sami siebie zmienić, ale jest wielki, potężny, wspaniały Bóg, który przez Jezusa uczynił tę zmianę możliwą. I ten Bóg potrafi przez Jezusa zmienić ludzi i zmienia ludzi. Zmienia żydowskich przywódców, zmienia pogańskich kupców, zmienia rzymskich żołnierzy. Ta zmiana dokonuje się w życiu wielu ludzi, wolnych i niewolników, mężczyzn, kobiety. Paweł mówił o Ewangelii, to znaczy dosłownie, Ewangelia znaczy, znaczy dobra nowina albo radosna nowina, taka, którą nie możesz zatrzymać dla siebie, bo jak już doświadczyłeś, nie tylko usłyszałeś, ale doświadczyłeś tej radosnej nowiny, to nie możesz, nie chcesz i nie możesz trzymać jej dla siebie. I kiedy Paweł o tym mówił, to Duch Boży, Boży Duch Święty dotknął Epafrasa w taki sposób, że Epafras nie tylko słyszał tego dnia, ale dał posłuch Ewangelii. Uwierzył w dobrej nowinie. To był moment największej przemiany jego życia. Pewnie nie takiej, być może nie takiej, jakiej się spodziewał. I ciekawe, i fascynujące, i zachęcające jest to, że Epafras wrócił z powrotem do swojego rodzinnego miasta, do Kolosów. I tam zaczął z radością i z głębokim przekonaniem mówić ludziom o tym, że jest ktoś, kto jest w stanie zmienić ich życie, bo zmienił jego życie. I mówił ludziom na swojej ulicy, w swojej dzielnicy, w swoim mieście i powoli kolejna i kolejna osoba dawały posłuch temu, co słyszały. I takim sposobem zrodziła się wspólnota, podobna pewnie do takiej, jaką my tutaj mamy. Wspólnota chrześcijańska. Niewielki lokalny kościół. I o ile życie Kolosan się zmieniło, o tyle to nie była ich zasługa. Bo zwróć uwagę, że Paweł w tym fragmencie nie gratuluje Kolosanom, ale dziękuję Bogu, bo to on jest źródłem przemiany ludzkiego serca. To nie my sami się zmieniamy, to nie my dokonujemy tej przemiany. To zmiana w nas, ale nie od nas. Odkąd grzech zadomowił się na świecie, rozchodząc się w prostej linii od Adama i Ewy do każdego człowieka, odtąd ludzie nie są w stanie sami sobie pomóc. I prawda o nas jest taka, prawda o mnie jest taka, że jestem grzesznikiem. Prawda o tobie jest taka, że też jesteś grzesznikiem. O nas wszystkich prawda jest taka, że jesteśmy grzesznikami, a serce grzesznika bije w rytm grzechu i jego umysł wypisuje na jego duszy grzeszne myśli. I wiesz, kiedy mówię o grzechu i grzeszności, to nie jest tak, że my nie jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy. To jest dokładnie odwrotnie. My dlatego grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Jako grzesznicy nie jesteśmy sami w stanie zmienić siebie, bo do tego potrzebna jest Boża interwencja, Boża łaska, niezasłużona przychylność Boga, który się nigdy nie zmienia i który ciągle na nowo i na nowo w świeży, wyjątkowy sposób okazuje człowiekowi swoją łaskę. Nic dziwnego, że Paweł dziękuję Bogu za tą interwencję przemiany w życiu Kolosan, bo to Bóg jest autorem tej przemiany. Ale zwróć uwagę, kiedy się przyjrzysz tej przemianie, zwróć uwagę, w jaki sposób Paweł ją opisuje. Ta przemiana, Paweł mówi, zaczyna się od wiary. Tej autentycznej wiary. A autentyczna wiara to nie informacja, autentyczna wiara to transformacja. A można się bardzo łatwo pomylić i dać się nabrać, że wiara to przekonanie, które ty masz, takie, jakie mieli twoi rodzice, a twoi rodzice mieli przekonanie takie, jakie mieli twoi dziadkowie. A można się łatwo pomylić, myśląc, że wiara to znajomość pewnych faktów zawartych w Biblii. Albo że wiara to recytowanie z pamięci chrześcijańskiego kreda albo recytowanie ulubionych fragmentów biblijnych. Bogu nie zależy na tym, żebyśmy więcej wiedzieli. Bogu zależy na tym, żebyśmy bardziej żyli dla Niego. A będziemy w stanie żyć wtedy, kiedy pozwolimy Mu na to, żeby dokonał przemiany naszego życia. I wiara, jaką Paweł ma na myśli, jakiej pisze, z jaką opisuje tutaj, pisząc do wierzących w Kolosach, to autentyczna wiara, ale ta autentyczna wiara jednocześnie jest publiczną wiarą. O tym słyszeliśmy dzisiaj wcześniej. Wiara jest sprawą, niektórzy mówią, że to jest moja prywatna sprawa. No nie. Wiara jest sprawą osobistą, ale nie prywatną. Ty osobiście doświadczasz prawdziwej wiary, ale nie zachowujesz jej dla siebie, bo kiedy ją prawdziwie masz, to chcesz wyjść ze swoim przekonaniem dalej. I tak też się działo, bo Paweł, który był daleko, pisze w tym liście o tym, że nawet tutaj słuchy dotarły o waszej wierze, o waszej szczerej, autentycznej wierze. W dobie, kiedy nie było telefonów komórkowych, internetu, możliwości szybkiego przemieszczania się, Paweł mówi, wasza wiara dotarła aż tutaj. Wiara, która jest autentyczna, która jest prawdziwa, która jest szczera. I jeśli to, w co wierzysz, nie przekłada się na to, jak żyjesz, to być może twoja wiara nie do końca jest wiarą. Więcej, to jest ciekawe, że kiedy Paweł dalej dziękuje Bogu za wierzący w Kolosach, to kontynuuje pisząc, że ta wiara, to wiara i to jest ciekawe. Powiem wam, że kiedy to przeczytałem, to nagle olśniło mnie, że to nie jest wiara w Jezusa. Paweł używa zupełnie innego określenia. Paweł mówi, wasza wiara w Jezusie Chrystusie. To znaczy, że sposób, w jaki Paweł o tym pisze, wskazuje, że Jezus nie tyle jest obiektem wiary, ale sferą, w której ta wiara się urzeczywistnia. Bo autentyczna wiara to nie przekonanie, że Jezus istniał, że mówił wspaniałe rzeczy, że dokonywał niezwykłych rzeczy, cudów. To byłaby wiara w Jezusa. Ale taką wiarę może też mieć twój sąsiad mieszkający obok ciebie. Może myśleć, że tak, rzeczywiście istniał. Tak, rzeczywiście pewnie robił dobre rzeczy, bo cały świat do dzisiaj o tym mówi. Tak, był wyjątkową osobą. Nawet pogańscy autorzy piszą o Jezusie. To byłaby wiara w Jezusa. Paweł mówi o wierze w Jezusie. Wierze, która jest zakorzeniona, która jest przytwierdzona do Jezusa, która jest zadomowiona z Jezusem albo w Jezusie, która jest, można powiedzieć, moja luźna parafraza tego tekstu, sklejona z Jezusem. A więc zwróć uwagę, że ta przemiana, za którą Paweł dziękuje Bogu, zaczyna się od wiary. Wiary w Jezusie jednak nie kończy się na wierze, bo wiara, taka wiara w Jezusie, dalej Paweł kontynuuje, wyraża się w miłości. Prawdziwa wiara zawsze przekłada się na miłość do innych. Widzisz, nie możesz mówić, że wierzysz i nie kochać tych, którzy razem z tobą tworzą Kościół Chrystusowy. Paweł nie był chirurgiem. Był nawróconym żydowskim rabinem, którego Jezus powołał do służby apostolskiej. Jednak jego precyzyjna, a nawet chirurgiczna dokładność, nie wiem jak ty, ale mnie wprawia w zakłopotanie. Kiedy czytałem ten tekst na nowo, to myślałem sobie, Pawle, nie musiałeś tego tak pisać. Gdybym mógł ci doradzić, to bym powiedział, nie pisz tego. Po co to dodajesz? Wystarczy, że powiesz wiara, która się urzeczywistnia w miłości do świętych. I tak to już jest poprzeczka tak wysoko podniesiona, że myślimy sobie, ja cię, no nie wiem, czy dam radę, chyba że Jezus mi z tym pomoże. Ale zwróć uwagę, jak to Paweł określa. Paweł mówi tutaj, że ich wiara urzeczywistnia się, zobacz do tekstu, miłości do wszystkich świętych. Paweł, nie lubię tego. Nie podoba mi się to, co piszesz. Wolałbym tego nie słyszeć tak naprawdę, wolałbym tego o tym nie czytać, ale mam świadomość, że mam do czynienia z kimś, kto pisał pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego i był przekonany, że to jest to, na czym Bogu zależy. To jest autentyczne chrześcijaństwo. To oznacza miłość również do tych, z którymi się nie zgadzasz, za którymi nie przepadasz. Miłość wobec tych, których nie cierpisz, których omijasz szerokim łukiem, z którymi nie rozmawiasz, do których nie dzwonisz, do których nie napiszesz. Nawet miłość do takich ludzi, których gdybyś nie był chrześcijaninem, to by chciałbyś ich posłać do wszystkich diabłów. Ale nie możesz sobie pozwolić na to, bo Bóg ci na to nie pozwala. Miłość do wszystkich świętych. Nie wiem jak ty, ale kiedy ja to czytam, to sobie myślę... Nie powiem ci, co myślę. Pan Bóg wie, co myślę. Przemiana zaczyna się od wiary, wiary w Jezusie. Jednak przemiana nie kończy się na wierze. Ta wiara wyraża się w miłości, autentycznej miłości. Ta publiczna wiara wyraża się w autentycznej miłości do wszystkich świętych. I dalej Paweł dodaje, że taka wiara urzeczywistnia się w nadziei, jaką Bóg daje tym, którzy dają posłuch ewangelicznemu słowu prawdy. Tym, którzy zrozumieli, czym jest Boża łaska i czym jest prawda. I tak sobie myślę o takich dwóch jak gdyby sferach. Z jednej strony Paweł mówi o takim, czy pokazuje obraz osoby, która jest zakorzeniona w Chrystusie, która mocno stoi na pewnym gruncie, a tym gruncie jest Jezus, bo związała się z Jezusem, jest zakorzeniona w Jezusie, a z drugiej strony perspektywa tej osoby wybiega do przodu, do tego dnia, kiedy ten Jezus, na którym stoję, z którym jestem związany, który wywrócił moje życie do góry nogami, dzięki ci Panie za to, bo bez ciebie nie byłbym w stanie, że ten Jezus nie tylko dał swoje życie za mnie, ale zmartwychwstał i kiedyś powróci. To znaczy, że ja wybiegam do przodu i myślę i czekam na ten dzień, kiedy Chrystus powróci po swój Kościół. A więc z jednej strony tu i teraz jestem zakorzeniony, a z drugiej strony myślę, wybiegam do przodu i myślę o tym dniu, do którego zostałem stworzony, na który czekam. I jestem w stanie, żyjąc w międzyczasie, między tym dniem dzisiaj, a dniem mojego odejścia ze świata i spotkania z Chrystusa, że ja mogę żyć Bożą łaską i ta łaska, Paweł ją określa jako dynamiczną, żywą, działającą, ponieważ dalej dodaje, że ona wydaje owoc. Nic innego niż to, o czym wcześniej Jezus mówił. Pamiętacie, w 15 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi do swoich uczniów, jeśli wytrwacie w moim słowie, będziecie obfitowali, przyniesiecie obfity owoc. Paweł dodaje, że to nowe życie wydaje owoc we wszelkim dobrym uczynku. Możesz wiele wiedzieć. Ja wiem, że wiele wiesz. Ja wiem, że my wszyscy wiele wiemy. I nawet czasami mówię ludziom taką rzecz, która może brzmieć jak herezja, jeżeli ją cytujesz mnie poza kontekstem, bo ja często dodaję, posłuchaj, nie musisz więcej wiedzieć na temat Słowa Bożego. Ty już wiesz wystarczająco dużo, my wszyscy wiemy wystarczająco dużo, żebyśmy tylko żyli w świetle tego, co wiemy. Wow. Nie ma nic złego w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, wykładach. Lubimy to, jeździmy na różnego rodzaju wydarzenia. Mnożymy jedno po drugim, kupujemy kolejne książki. Fajnie, to jest wszystko dobre. Uczniostwo to kroczenie z Jezusem. Ciekawe jest to, że Paweł rozpoczyna swój list w zasadzie od dwóch długich zdań. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Dwa długie zdania, bo werset 3 do 8 to jest jedno zdanie w oryginale i 9 do 14 to jest drugie długie zdanie. Nie wiem, ale wyobrażam sobie Pawła, który był tak przejęty tym, co pisał, że nie potrafił się zatrzymać. I nie wiedział, gdzie postawić kropkę. Więc pisał i pisał i pisał i pisał i pisał i pisał na jednym wydechu. Miałem dobrą polonistkę, jeszcze lepszą matematyczkę, ale powiem o polonistce, która była dobra, bo była wymagająca. Wtedy tego nie doceniałem. Wtedy jak dostałem z powrotem pracę ocenioną i widziałem na czerwono całe mnóstwo na marginesie wzmianek ort, styl, styl, styl i interpunkcja ort, styl, 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 to sobie myślałem, no dobra. Ort, czyli błąd ortograficzny, styl, błąd stylistyczny, tak? To samo słowo powtarzasz wielokrotnie, to ci twoja polonistka napisze błąd stylistyczny. Musisz użyć innego słowa. Albo jak masz zdania wielokrotnie złożone, rozbudowane, to jest błąd, to jest też stylistyka. Musisz poprawić stylistykę. Nie wiem, gdyby Paweł siedział ze mną razem na zajęciach języka polskiego, to pewnie by mu też powiedziała, Paweł, błąd stylistyczny, za długie zdanie. Nie wiem tylko, czy Paweł by się szczególnie tym przejął. Bo był chyba bardziej, pisząc pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, był bardziej przejęty komunikowaniem istoty Ewangelii i dziękowaniem Bogu za tych ludzi, kolejnych ludzi, których nigdy nie spotkał. On jedynie o nich słyszał, komunikowaniem im wdzięczności za to wszystko, Bogu wdzięczności za nich i za to, co się zadziało w ich życiu. Dwa długie zdania. Pierwsze zdanie wyraża powód Pawłowej wdzięczności. Paweł dziękuję za to, że ich wiara jest zakorzeniona w Chrystusie tu i teraz, a ich wzrok jest zawieszony na wieczności. I to wszystko prowadzi ich do miłości, którą jego zdaniem oni okazują wszystkim świętym. To prowadzi jego zdaniem do owocu, o którym słyszał, że wydają na całym świecie. I zwróć uwagę, że wszystko zaczęło się od jednej osoby. I tylko jednej. Od Epafrasa, który jakimś cudem znalazł się w Efezie tego dnia i usłyszał dobrą nowinę i dokonała się prawdziwa zmiana w jego życiu. Paweł dalej określa, że on jest tym, którego Chrystus chce użyć. Chrystus go posłał. On jest tym, który się prawdziwie troszczy o was, wierzący w Kolosach. Nazywa go ukochanym, dosłownie współdiakonem, gdzie diakon nie jest określeniem technicznym, ale raczej wskazuje na postawę serca, na postawę sługi, na kogoś, kto usługuje drugiej osobie i robi to z taką radością, że wszyscy go kochają. Po prostu nie da się faceta nie kochać. On się wiernie o was troszczy. Więc w jednym długim zdaniu Paweł daje powody wdzięczności, a w drugim mówi o celu swojej modlitwy. I znowu to jest ciekawe, fascynujące i zastanawiające. Bo o ile zmiana dokona się w ich życiu, to Paweł dalej mówi o tym, że modli się o to, żeby... A nie, no dobra, chłopaki, to już tak się zmieniliście na tyle, to odpocznijmy sobie trochę, siądźmy, trochę się zrelaksujmy. Po co się tak spinać w ogóle, nie? No tak się wyluzujmy trochę. Jakby tak napisał, nie wiem, jakie byłyby twoje odczucia. Moje byłyby trochę, ja bym się trochę dziwił, bo tak nie napisał. Paweł mówi o tym, że modli się o to, żeby w ich życiu było jeszcze więcej zmiany. Bo Paweł postrzega swoje życie, ich życie jako wędrówka, na drodze, której Bóg chce i może przemieniać nas jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Bez względu na to, na jakim odcinku tego biegu, który zwie się chrześcijaństwem, bez względu na to, w jakim miejscu tego biegu jestem. Bóg nie tylko chce, ale Bóg może jeszcze więcej. Pomyśl przez chwilę. Ich wiara jest autentyczna, zakorzeniona w Chrystusie, a jednak Paweł mówi, że modli się o to, aby oni postępowali w sposób godny Pana. To jest trochę tak, jak już postępują, fajnie, ale możecie jeszcze postępować. Abyście już podobają się Panu, Paweł mówi, ale chcę i modlę się, abyście podobali się jeszcze bardziej we wszystkim. I już wydają owoc, ale Paweł mówi, świetnie, ale modlę się o to, żebyście jeszcze więcej wydawali owocu. Nie dlatego, żebyście się spinali, sprężali sami w sobie, ale dlatego, żebyście wiedzieli, że Bóg, który w was jest, jest w stanie daleko więcej niż to, o czym myślimy i o co się modlimy. Paweł się modli o to, żeby oni wzrastali w poznaniu Boga i dodaje, że On jest tym, który wspomaga ich wszelką mocą. Wiesz, jeżeli prawdą są słowa Jezusa, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, to od tej prawdy musimy zacząć. Prawdy o Bogu i prawdy o nas. Jeżeli cokolwiek ma się zmienić w naszym życiu, w moim życiu, w twoim życiu, to znaczy, że każdy nasz krok życia musi być oparty na ewangelicznym słowie prawdy. To jest słowo o prawdzie Ewangelii, bo tylko Ewangelia jest w stanie zmienić ludzkie życie. Słowo nie od nas, ale przez nas. To znaczy, że kiedy to słowo przechodzi przez nas i miętoli nasze serce do takiego stopnia, że sami jesteśmy zadziwieni, że tak może ktoś się zmiętolić i tak może je zmienić, to wtedy my stajemy się żywym słowem żywego Boga dla innych. Taką osobą stał się Epafras. I to nie chodzi tylko o to, kochani, żebyśmy my dzisiaj czytali i mówili ach i och, jak pięknie, że Bóg zmienił jego życie, porozmawiajmy o Epafrasie. Nie, chodzi o to, żebyśmy my widzieli, jak pięknie Bóg nasze życie zmienia. Okazuje się, że życie z wiary, miłości i nadziei rodzi się z wierności kogoś, kto ci powie o Chrystusie. Ktoś musi to słowo wypowiedzieć. Ktoś Kolosanom to słowo zwiastował. A więc od słowa kogoś, kto ożył w Jezusie, do żywego słowa prawdziwego Boga. Paweł zaczął swoją długą myśl od wyrażania wdzięczności i kończy też tą myśl wdzięcznością, mówiąc zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy Bogu. I wy też dziękujcie Ojcu. Paweł zachęca swoich adresatów z radością, bo macie udział w dziedzictwie, tam, gdzie panuje światło. Dodaje Paweł, że On nas wyrwał spod tyranii ciemności. Jednocześnie nawiązując, myślę, do obrazu Starego Testamentu, bo to jest dokładnie to samo określenie, które się pojawia w Księdze Wyjścia, gdzie jest mowa o tym, że Faraon był tyranem i lud Boży był pod tyranią Faraona. I Bóg ich wyrwał, wyciągnął ich z Egiptu i wyprowadził ich do ziemi obiecanej, tak jak zrobił to wczoraj ten sam niezmienny, łaskawy, dobry, cierpliwy, kochający Bóg. Dokładnie to samo chce robić. To znaczy chce wyrwać nas z tyranii ciemności i postawić nas na zupełnie innym gruncie. Dwa królestwa. Królestwo Boże i królestwo szatana. Światłość i ciemność. Bogu nie będą dzięki, że On czyni to, że stawia nas na tym mocnym gruncie w światłości. Ale wiesz co, kończąc, chcę ci powiedzieć, że jest jeszcze jedna rzecz, która wprawia mnie w ogromne zakłopotanie. Mianowicie to, że chrześcijaństwo jest niesamowicie praktyczne. Że ma nie tyle wymiar intelektualny, ale praktyczny. Trochę tak jak powiedział jeden z ojców Kościoła, my nie tylko mówimy wspaniałe słowa, my nimi żyjemy. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe w kontekście owocu, który możemy wydawać Bogu na chwałę. Bo wracając do tego, czego Paweł zaczynał, do tej miłości do wszystkich świętych, to tak naprawdę, kiedy myślimy o tej małej wspólnocie w Kolosach, nie wiemy, jak liczebna była, pewnie niewielka, ale potrafimy wymienić przynajmniej 3 imiona ludzi, którzy byli częścią tej wspólnoty. Epafras, Filemon i Onezym. Epafras to jest ten, od którego się wszystko zaczęło. Filemon i Onezym, Pan i Jego sługa. Jak przeczytasz sobie Pawłowy list do Filemona, który powstawał w kontekście tego kościoła czy tej wspólnoty, to będziesz wiedział, co się zadziało. Bo sługa najprawdopodobniej wziął, definitywnie wziął coś, co należało do jego pana, przypuszczalnie pieniądze, i dał nogę i uciekł. I myślał sobie, w końcu się uwolniłem od tego, teraz sobie trochę pożyję, nie? No i tak sobie pożył, że Pan Bóg, patrząc z góry, myślał, chcesz zmiany? Dobra, zmienię też twoje życie. I zmienił jego życie, bo trafił na Pawła. Nie wiemy gdzie, nie wiemy jak, w jakich okolicznościach. Wszystko to, co wiem, możemy się domyślać. Słuchał Pawła, Paweł mu zwiastował dobrą nowinę i odesłał go z powrotem, pisząc w swoim liście do Filemona, że ten, który był dla ciebie nieużyteczny, teraz jest użyteczny. No i wyobraź sobie praktyczność. Mówimy o praktycznym wymiarze Ewangelii. Mówimy o miłości do wszystkich świętych. Gdybyś był na miejscu tego pracodawcy, który ma pracowników pod sobą, jeden pracownik robi ci szwindle i wyprowadza z firmy co tylko można i ucieka, a później nagle się nawraca, wraca z powrotem, to co byś zrobił? Ja wiem, Kościół to nie firma, my często powtarzamy, tak? To jest zupełnie inna bajka, ale pomyśl przez chwilę o tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Filemon, do którego Paweł pisze. I list, który pisze do wierzących w Kolosach, o tej miłości do, no mógł napisać prawie wszystkich świętych, ja wiem, no nie wszystkich, nie, ale prawie. Wiesz, dlaczego to jest możliwe? Być może zauważyłaś już, że w tym krótkim fragmencie Paweł odnosi się do trójjedynego Boga. Więc dziękuję Ojcu za Jezusa, który przez Ducha Świętego uzdalnia nas do miłości i wydawania owocu na chwałę. Ojciec, Syn i Duch Święty, trójjedyny Bóg jest zaangażowany w przemianę naszego życia. Dlatego Paweł się nie boi w tym krótkim fragmencie pisać wszelka duchowa mądrość. Podobać we wszystkim. W każdym dobrym czynie jesteście wspomagani Bożą mocą. Albo abyście mieli cierpliwość we wszystkim. To jest hiperbola, moglibyśmy powiedzieć wyobrzymienie. Po co, Pawle, dodajesz to? Ale on to dodaje świadomie, bo wie, że to jest możliwe dzięki Bogu. Bo tak to już jest, że prawdziwie poznajesz Jezusa, kiedy dobra nowina dochodzi do twojego serca i zmienia cię, czyniąc cię inną osobą. Wtedy zadomawia się w twoim życiu, uzdania cię do wydawania owocu, do kochania innych, tych, którzy są obok ciebie, których czasami trudno jest kochać. Bo wydawanie owocu charakteryzuje się nie tym, co wiesz, ale kogo znasz. A więc jeśli masz bliską relację z Jezusem, to nie możesz nie wydawać owocu. Wszyscy czekam na zmiany. Ale wszyscy potrzebujemy tej prawdziwej zmiany w naszym życiu, której Jezus jest w stanie dokonać. A On dokonuje tego też używając, zmieniając twoje życie i używając ciebie, by dokonać przemiany w życiu innych ludzi. A więc jeśli Jezus zmienił twoje życie, to będziesz chciał o tym mówić innym, tak by oni, podobnie jak ty, mogli też wierzyć i mogli też kochać, wydając owoc na Niego i Jemu na chwałę.
Amen. Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.